Кто-то здесь есть, кто не был утром?
Чи хтось є тут, хто не був рано? То пойдете на небо, бо Бог мови, Біблія мови, останні будуть перші.
Ну, я хочу так быстро немножко напомнити, о чому ми говорили все це время до полудня.
І хочу так коротко припомнити, о чому розмовляли ми це через цей цілий час перед полуднем. Найважніше,
на що ми заостряли увагу,
на чим ми концентрувалися ще. Або лепі повідять, я пробував сконцентруватися на тим. На те, що не істечмо через перший припадок тут. І то, що Біблія мовить, що Бог призначив місце, час і окреси для всіх людей на тій землі. І Бог окреслив нам щось виповнити. І ми мусимо шукати. Щоб вірити, що Бог хоче від нас. І тоді будемо мати успіх. І Біблія порівнює нас і кощою з жидами, з народом Ізраїля. Як Бог їх учив на пустині. Так Бог учить і проводить нас. І одне з найважніших здань. Що діти Божі дозволяють, щоб Бог їх взяв за ренце і провадив. Вони не противставляються тому. Віче, були ми в Швейцарії і показували нам, як в горах випасають тих овець баранів. Не знаю, чи тут овече, як то ще діє, чи ні. Але ситуація наступна. Є один пастир, і там є і овці, і баранки. І так є зроблено, що барани, вони добре бачать, але зле
слышать.
А овці, вони добре слышать, але зле бачать. І овці, вони добре слышать голос пастежа. І виобразьте собі на таку ситуацію, вони ще випасають, і пастеж там ходить з тим києм. І потім він мусить змінити ту пристань, де вони знайдуються. І він починає їх волати так. І овці піднімають голови, і він пішов до пшоду. І вони йдуть за ним. А баранки випасають ще, ніч не слышу. Так ніби такого голосу ніде не було. Але потім за якийсь час один баран підносить голову, а вже нікого нема, ані пастежа, ані овцю. І тоді він починає їх гонити. І всі за ним. І вони якби догоняють
його.
І потім випереджаємо і йдемо до пшоду. І в огулі не звертаємо уваги, що ще діє, і йдемо до пшоду. А пастеж іде. І потім він скрінчив, пішов до іншої сторони. Всі овці за ним пішли. А барани йдуть далі. Потім один підняв голову. Відзе, що знову прийшли не там. І знову відвертаємося і за ним бігли. І знов випереджаємо, знов бігнемо до пшоду. Для того було дуже важливо для Бога навчити своїх людей, свої ходити разом з ним. Не бігнути до пшоду. І не спужнятися. Для того, що для всього є свій час. Всього мусить мати свій час. І не можемо Богу розказувати цей час. І якщо хочемо виповнити якусь місію, і хочемо послужити Богу. То є дуже важливо відчити ті часи і окреси. Біблія мовить, що є щасливий чоловік, який може розрізняти ті часи і окреси, періоди. Для того є дуже важливо уфати Богу, віддати йому свою руку, віддати йому свою ренцю, i żeby On nas prowadził i po prostu ufać Mu. On wie, gdzie nas poprowadzić. On wie, gdzie lepiej możemy być, najbardziej możemy być użyteczni. Dlatego rano tyle czasu poświęcaliśmy dla tego, żeby powiedzieć, że Bóg nas wszystkich stworzył i przeznaczył i określił te okresy i czasy. I drugie, o czym mówiliśmy, że Kościół przyszedł do pewnej granicy. I coś Bóg nowe przygotował dla Kościoła. To, czego jeszcze nigdy wcześniej nie było u Kościoła. To, co Bóg teraz przygotował dla Kościoła, nigdy wcześniej nie wydarzało się apostołom albo jakimś innym czasem. I musimy być uważni. Dlatego, że nikt tego nie robił. I naprawdę to jest bardzo poważne. I musimy bardzo być uważni i uczyć się od Pana. Wiecie, kiedy Bóg nam daje jakąś obietnicę i przez jakiś czas to się nie wydarza, to nie znaczy, że musimy zachowywać się pasywnie. Ludzie często myślą, jeżeli Bóg powiedział, to będę czekać na to, oczekiwać. Ale naprawdę to jest bardzo aktywny czas. Po ten czas my szukamy Boga, łączymy się z Nim, mamy z Nim społeczność, szukamy Go jeszcze bliżej. Żeby kiedy przyjdzie to ta obietnica, którą Bóg obiecał, my byliśmy na tyle połączeni razem z Nim, żebyśmy mogli to przyjąć i wypełnić. Dlatego, że myślimy, że wszystko możemy, ale czasami jest tak, że nie możemy tego wypełnić. Ja mam przyjaciela w Stanach i on jest pastorem dużego kościołu. I on mówił, że na początku 90-tych lat byli pewni ludzie, nie będę mówić z jakiego państwa. I oni tak bardzo dobrze opowiadali, co oni mogą zrobić, jeżeli by dostali pomocy finansowej. I Kościół jakby zwrócił się do nich. I zaoferowali $1 000 000. I dali temu człowiekowi. I on zniknął. I już prawie 30 lat nikt nie wie, gdzie on jest. Albo go zabili, albo on po prostu zniknął, zaginął. Wydaje nam się, że wszystko umiemy i wszystko wiemy. I że możemy to wykonać. Ale tylko Bóg wie. I im bardziej jesteśmy mocniej połączeni z Bogiem, im my bardziej jesteśmy mądrzejsi z Bogiem, tym więcej możemy wziąć. Dlatego nawet Bóg nie daje dla Kościoła od razu wszystko. I nawet apostoł Paweł pisał, że widzimy jak przez taką ciemną szybę, cienką szybę, że nie od razu widzimy. Jeżeli bym teraz miał odwrócić się ili cofnąć się 20 lat i mi by ktoś zaoferował wszystko od nowa i powiedziałby, zostań pastorem. I te wszystkie dzieci, sieroty i rehabilitacyjne ośrodki, wszystko, co przeżywaliśmy, ja bym nie zgodził się. Tak, podoba mi się tą drogą, którą przeszedłem. I jeżeli to byłoby tak przez chwilę, to jestem gotowy przejść przez tą drogę. Ale jeżeli by mi do przodu powiedzieli, co mnie czeka, to wiele ludzi by nie zgodziło się. Tak samo było z apostolami. Wiecie, oni wiele nie wiedzieli, co ich czeka. I Jezus opowiadał przypowieści. I oni myśleli, że oni wszystko mogą. Апостол Петр мовил, что я, пани, я нигде не... Не зрезигную з тебе, ніде чи не позоставим. Навіть якщо все це чи позоставим. І Ісус мовить, що дійсно ти повіш, що зрезигнуєш за мене три рази. Він не віме дуже речей, але Бог ві. І для того мусимо полончитися з Богом. Мусимо вірити, що якщо Бог повідав, то ще виконає. Чекать на то, очікувати того і шукати Бога, щоб ставати більш сильнішим. І те п'ять мудрих пані, вони мали ту оливу. Вони робили щось, чого інші не робили. Вони не слухали жодного голосу ще. Вони не бачили ні жодного облюбленця. Але свій вільний час вони втратили і поświęcili на то, щоб якби здобути ту оливу. І не п'ять не хотіли того робити. Не знаю, що вони мислили. Може, ми тільки домислюємося. Але не знаю, на що вони лічили в той момент і о чим мислили. Наступне. Już mówiliśmy, to jest bardzo ważne, że Bóg zupełnie zmienia umysł w Kościele. I jedno z najbardziej ważnych. Kościół musi zrozumieć, że Słowo ma moc. Słowo jest tak i amen. Że to nie jest tak, że może być. Wielu ludzi, żeby jakby znaleźć wymówki dla siebie, вони мовили, що то до жидів є написано, а то є в тим часі написано. А зараз живемо в зовсім інші часи. Але зараз тоді мусили б ми просто вижучити Біблію. Якщо зараз то не діла. Мусимо розуміти, що Слово Боже є легке, докладне і зрозуміле. І не треба нічого вимислювати. Jeżeli jest napisane, że bierz i łów tą rybę, to musisz brać i łowić rybę. Jeżeli jest napisane módl się, to musisz modlić się. I Biblia zawsze mówiła tą słowę. Ale przez wieki Kościół nie mógł zrozumieć albo nie chciał wchodzić głęboko w ten temat synowstwa. I to przeszkadzało Kościołowi do końca wypełnić wolą Bożą. Nie możemy powiedzieć, że Bóg tego nie chciał. Bóg zawsze chciał, żeby ludzie byli zbawieni i nawracali się. Bóg zawsze chciał, żeby ludzie zostawali uzdrowieni. Bóg zawsze chciał, żebyśmy byli szczęśliwi. Он завжди хотів нас поблагословити, коли виконуємо Його волі. Не було такого, що Бог мовив, ну, ще не є час на то, мусиш трохи терпіти, мусиш трохи бути тортурований, може, перед смертю. Але люди самі так відвернули Євангеліє. І самі собі вибрали життя. І свою службу. І коли читаємо Біблію, бачимо певні моменти, які навіть відбувалися з апостолами. І ми розуміємо, що вони могли жити інакше. Що вони самі вибрали для себе таке життя. Бог так не робив. Dlatego Bóg teraz mówi, że nie możecie poruszać się dalej, jeżeli nie zmienicie tego umysłu. Jeżeli nie będziecie myśleć jak dzieci, jak syny, jak córki. Jak dzieci wielkiego Boga, błogosławionego Ojca, mocnego, wszechmocnego. I my weźmiemy kilka przykładów. И возьмем пару прикладов из Старого и Нового Тестамента. Вем же читали еще о том. Вем же вече о том истории. И не мам на цели, чтобы научить вас, але только же хочу, чтобы мы себе припомнили о том. И попросту себе ответили, как хотим жить. Чтобы мы были учтивы за собой. Чи хочемо ми в такий спосіб жити, або
в інакший.
І скінчили на Галатіан 3 розділі. І в Біблії в Новому Тестаменті велокротні мовіше о Абрахаму. 14-й версет, і останній версет того 3-го розділу. Біблія мовить, що через Ісуса Христуса маємо благословенство Абрахама.
А зараз
давайте повіємо попросту, щоб було легко зрозуміло. Бог мовить нам. Хоче, щоб ти жив як Абрахам.
Щоб
ти прийшов своє земське життя як Абрахам.
Щоб
ти служив як Абрахам.
Щоб
ти вірив як Абрахам. Видите, очень важный момент. Мамы венцы и лепше благословенство, ніж Абрахам. И мусимо то зрозуміть. Жаден з ізраїлітів, жаден з жидів тоді. Починає от Абрахама, он був першим жидом.
І
вот всіх його покоління. Ніхто з них не був дітським Божим. Вони були слугами Божими. Они были выбранным народом Божьим. Але я так розумію, що в Україні, принаймні, є дуже різниця між дітським і слугом. Як ви мислите?
Біблія говорить, тільки ті, хто увірували в Ісуса Христа, Он дав їм власть бути дітьми Божими.
Біблія мовить, тільки ті, хто прийняли і увірили в Ісуса Христа, мають владу називатися дітьми Божими. Вообразьте себе, в який щасливий час живемо. Абрахам хотів бачити ті дні. І Біблія Ісус мовить о тих пророках, які мажили бачити ті дні. А зараз послухайте, що повідав Ісус Христос. До нього прийшли і повідали, що він, запитали його, що він мисли о Яні Хрестителі.
І
він мовить. З всіх пророків він є найбільший. Але Ян Хреститель не виповнив навіть 10% того, що зробив Іліаш, Мойжеш. Він навіть мало не зробив того, що інші пророки зробили. А Ісус називає його більшим від всіх. Який є повод для цього? Повод був для того, що Ян Хреститель познав Ісуса Христоса. І він познав його, він був близько з Ісусом Христосом. І Ісус мовить, той, хто є близько мені. Але він мовить далі. Але найменший в Королівстві Божому буде більше від Яна Хрестителя. Найменша сестра, яка приходила до костіла цієї неділі попросту. Попросту неділі на набоженство. Вона буде більша від Яна Хрестителя. Виобразьте собі, яке ми маємо благословенство. Яку владу Бог нам дав. То було від початку вимишлено через Бога. Апостол Павло мовить, що це велика таємниця. Он мовив о костілі. Та таємниця була від початку, від Адама, і нікому не була об'явлена. Анілові хотіли зрозуміти чи познати в тому таємниці. Пророці хотіли познати в тому таємниці. І Бог об'явив її в останній час. Через апостола Павла і через інших услугуючих. І не тільки через тих апостолів, які умерли, але і тих, teraz żyją i głoszą i Bóg bardziej i bardziej pokazuje. Dlatego kto jest jakby wyższy, Jezus Chrystus albo apostoł Paweł?
Większy.
A Jezus Chrystus nie umiera. On kontynuuje mówić. On kontynuuje przychodzić. I dlatego sam Jezus powiedział, że zrobicie o wiele więcej niż ja zrobiłem. O wiele więcej zrobicie. Dlatego mamy wielkie błogosławieństwo. I musimy w to wierzyć. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg tyle dla nas zrobił. Bóg wszystko dla nas zaopatrzył. I ten umysł Abrahama, Bóg chciał nas skierować, że Abraham myślał nie tak, jak inni ludzie myśleli. I Biblia po prostu mówi, że uwierzył Abraham Bogu. I wydaje się nam, że to jest takie łatwo po prostu uwierzyć. Ale jeżeli będziemy uczciwi, to nie tak jest łatwo uwierzyć. Nie tak jest łatwo uwierzyć. Wiele ludzi było po Abrahamowi. I oni byli bardzo dobrymi sługami Boga. Ale Bóg nie życzy nam, żebyśmy żyli, jak oni żyli, ich życie. Bóg nie mówi, że chce, żebyście żyli jak Dawid, albo jak Iliasz, albo jak Izajasz. I jak Żydzi mówią, żebyśmy tak nie żyli. Dlatego, że ich życie nie było łatwe i może byśmy nie wytrzymali tego. To były cały czas wojny, przeciwstawieństwo dzieci, to jest bardzo zła śmierć. I wiele rzeczy, którym Bóg nie życzy swoim dzieciom. Abraham tak nie żył. On podjął decyzję tak nie żyć. Od nas zależy, jak nam żyć. Weźmiemy parę ludzi ze Starego Testamentu i z Nowego. Weźmiemy w Starym Testamencie Abraham
i jego wnuki
Isaw i Jakub. Trzy kategorie ludzi. I z Isawem jest wszystko jasne niby. On odmówił się, żeby służyć Bogu. Innymi słowy, on powiedział, jaką mam korzyść z tego? Chodzić do kościoła, ofiarować. Czy ja tego potrzebuję? Ja potrzebuję czegoś więcej, to tutaj są moje ręce, ja będę zarabiać. I on odmawia się od swojego przeznaczenia. Jakub bardzo chciał. Ale nie jemu było to przeznaczone, ale on chciał. Jego pragnienia, on chciał. I Bóg wiedział, że tak się wydarzy. I się za nim oni urodzili. Ale Bóg nie chciał tego. Bóg chciał, żeby pierwszy syn robił to, co od niego potrzebowali. Ale my wybieramy sobie życie, jakie chcemy. I na koniec oni w dwójkę przychodzą do ojca, żeby Bóg, ojciec ich pobłogosławił, Isaw i Jakub. Pamiętacie te wszystkie kombinacje? I ojciec mówi do Isawa: będziesz bogaty i będziesz mieć dużo wszystkiego. Innymi słowy, on powiedział, wszystko, o co marzysz, będziesz mieć. Będziesz swoją zbroją walczyć i osiągniesz tego. I zauważcie to. Będziesz sam walczyć o to i dosięgniesz tego. I mówię do Jakuba. Niech Bóg ci da. Nie wiem. Nie wiem, czy łapacie tą różnicę, kiedy musisz sam pocić się, coś robić ciągle, żeby czegoś osiągnąć. I po prostu niech Bóg ci da tego. Nie wiem, ja bym chciał, żebyś mi Bóg po prostu dał. Ja bym nie chciał przez ludzi, przez walkę, ciągle walkę dostać karierę, dostać pieniądze. Z Isawem jest wszystko jasne. I na końcu oni spotykają się ze swoim bratem. I tak oni rozmawiają. Izaw mówi, zobacz, czego osiągnąłem. I on miał dużo wszystkiego. On miał żołnierzy, zwierzę, wszystko. A Jakub mówi, popatrz, co Bóg mi dał. I teraz zostawiamy my Isawa. Skoro jesteśmy liderami. Jesteśmy tymi, którzy powiedzieli, że chcemy służyć Bogu. Nie chcemy po prostu przychodzić na nabożeństwa. Wierzę, że jesteście tymi ludźmi. Przynajmniej pastor Leszek tak mi powiedział. Jeżeli coś nie jest tak, to jest na jego sumieniu. On mi powiedział, że wy jesteście ludźmi, którzy chcą służyć i kochać Pana. Jest Abraham, który kocha Boga i chce Mu służyć. Który chce słuchać Boga i słyszeć Boga i iść za głosem Bożym. Jest Jakub. On też kocha Boga. On też chce wypełnić to samo, co Abraham. On przyjmuje to samo błogosławieństwo, co jest na Abrahamie. Te same. Nie na 5 centymetrów mniejsze. Nie na $1 mniej. Na żaden kilogram mniej. Wszystko, co Bóg mówił do Abrahama. Bóg mówi do Jakuba. I Abraham przyjmuje to. I on wierzy w to. Bóg wszystko wypełni. I on jest w pokoju. Jakub zaczyna kombinować coś od samego dzieciństwa. Trzeba coś zrobić. Bóg powiedział, ale sam też musisz coś zrobić. A co jak Bóg zmieni zdanie? A co jak Bogu coś się nie spodoba? A co jak on zasypie w ten moment? A co jak on zapomniał o tym, że on nie poobiecał? I on zaczyna coś kombinować. Zaczyna pocić się i coś robić. Abraham po prostu chodzi i wędruje. Po prostu wędruje tą ziemią. I czeka, póki Bóg zrobi to. Pierwsze, drugie, trzecie. On jest w spokoju. On wiele rzeczy nie ma, braknie mu wiele rzeczy. On nie rozumie, jak to będzie. Ale on ufa Panu. On ufa Bogu. Jakub zaczyna coś robić. Na koniec on musi uciekać z domu. I on mówi, że ja uciekłem od swojego brata bez niczego. Zostałem z niczym. A pytanie polega na tym, dlaczego? Dlaczego uciekałeś? I się z niczym. Miałeś tyle wszystkiego, ile twój brat miał. Podzielili was. Wszystko miałeś. Po co ty przyszedłeś w taki punkt, że musiałeś wszystko porzucić i uciekać? On uciekał z niczym. Bóg znów przychodzi do niego w pole i mówi: Jakub, ja cię nie pozostawię. Tobie obiecałem. Jestem Bogiem twojego ojca Abrahama. Tak jak byłem z Abrahamem. Tak będę z tobą. Możesz się nie martwić. Wszystko, o czym marzysz, ja tobie dam. Będę z tobą. Jakub coś tu robi i mówię, tutaj jest dom Boży. I znów zaczyna coś robić. On przychodzi do swojego wujka. Ja myślę, że pamiętacie tą historię. Dlatego nie będę czytać, tylko przypominam. On przychodzi do swojego wujka i spodobała się jego córka tam. Супер.
Все понравилось.
Сподобалось.
Передай мне ее замуж.
И питает, могу взять ее себе за жены?
И я еще не открыл язык.
И вояк еще ничего не поведел.
Еще ничего не
еще ничего не поведел.
Я буду 7 лет работать.
Я буду через 7 лет работать.
Кто тебя за это?
А кто тебе просил это говорить?
Кто тебя заставляет это делать?
Кто тебя примушал до этого? Чи Бог того хотел? Чи вояк того хотел? Чи наречена того хоче?
З якого дуба ти?
З якого дубу звалилися? Для чого то прийшло ті до голови? Бог не мав тих планів.
Бог
хотів благословенство згодні з ласком. Бог хотів, щоб він жив як Абрахам. Попросту коло ног Ісуса. Ступ Ісуса. І Бог хоче, щоб ми були коло ступ Ісуса. Молились, читались ми, попросту мали ж ми з ним сполученство. Доставали візії, об'явлення. Віддали свою руку. І він би взяв нас за руки і попровадив. І розв'язав би всі питання. Ісус сказав, що дам раду зі всіма вашими ворогами. Я дам вам покой поміж вами а вашими ворогами. Апостол Павел пише, що і там, де я єстем слабий, єстем там в тим сильний. Для чого? Виобразьте собі в таку ситуацію. З чим є ласка Божа? То є така помоц від неба в тим часі, в тим, коли будеш потребував. Чи хтось доставав якусь помоц від панства на дітей або на щось таке ще? Розумієте, о чому ході? В Україні є щенство там. Dlatego, że nie możesz za to wynagrodzenie zapłacić medzie i państwo sobie trochę pokrywa tego. To jest taka pomoc.
I tam, gdzie ty nie możesz niczego zrobić.
I tam, gdzie ty nie możesz nic zrobić, przychodzi pomoc od nieba. A to są dwie wielkie różnice. Pomiędzy tobą a niebem. I Paweł to rozumiał. I on mówił, tam, gdzie jestem słaby, przychodzi pomoc od nieba. І тоді стає незвикле, понаднатуральне, моцним. Для того, що вже не я мовлю, а Дух Святий мовить через мене. Для того, що вже не я то роблю, а Бог то
робить.
Для того, що вже не я уздравляю, а Ісус уздравляє. Для того, що вже не я розмовляю з керівником в праці, а Ісус з ним розмовляє. А коли Ісус розмовляє, він знає, як порозмовляти. Розумієте різницю? І так діяла ласка. Виобразьте собі, якась старша кобіта йде вулицею. І вона несе з собою якусь тяжку торбу. І ніхто не може їй підійти і допомогти. Але виобразьте собі, вона упада і та торба попросту спада на землю. Одразу хтось підбігне і поможе їй піднести ту торбу. Для того, що поки вона сама не могла йти і нести ту торбу, вона не потребувала тієї допомоги. І так само діяла Бог. Якщо самі можемо заплатити, якщо самі можемо щось зробити,
він
не приходить і не допомагає нам. Але коли вже єстечмо слабі, і він бачить, що його дитинко вже далі не може, він приходить, біжить і починає. І для нього то не є тяжке. Абрахам то зрозумів. Він зрозумів то. І він попросту ходив і уфав Богу. Хочу вам щось повідати, і не мовчте то нікому, więc. То буде поміж нами. Абрахам, коли навіть грішив,
он
виходив по тим грехам і ще більш
багатий.
Можете собі виобразити?
Він
приходить до Єгипту i tam wystraszył się i oddał swoją żonę faraonu. Mężowie, nie róbcie tak. Nie oddawajcie nikogo, bo zostaniecie bez głowy. I on oddał swoją żonę. To jest grzech czy nie? Przychodzi Bóg do faraona i mówi, że musisz oddać żony z powrotem. I się paru torb z złotem. I się baranków, owiec, werbludzi. I nawet nie patrz w tą stronę. Jak działa łaska. Nawet jeżeli popełniamy jakieś błędy w swoim życiu. Nawet jeżeli zgrzeszymy. I ufamy Bogu. I jakby wyznajemy ten grzech, rozumiemy, że źle się zachowaliśmy. Bóg przychodzi. I nie tylko wyciąga nas z tej sytuacji, a jeszcze postawi nas w lepsze sytuacje. Jeżeli chcemy tego, jeżeli wierzymy w to, i jeżeli pozwolimy Bogu to zrobić. Wiele ludzi nie pozwalają Bogu to zrobić. Oni zgrzeszyli i mówią, że już nie jestem godzien i żeby Bóg już nie dotykał mnie, nie jestem godzien. I oni nie puszczają Boga, żeby Bóg coś naprawił w ich życiu. A Bóg chce przyjść i naprawić. I Bóg mówi, że jesteś grzesznikiem nie dlatego, że jesteś grzesznikiem. A ty jesteś grzesznikiem dlatego, że grzech jest w świecie. I nie możesz nie grzeszyć. Dlatego, że chodzisz tam, gdzie jest wszędzie grzech. I Bóg mówi, wiem o tym. Ale kiedy się diabeł zostanie pokonany, szatan zostanie pokonany, już nie będzie grzechu. I Bóg nas rozumie. Wiecie, rozumie, że nie grzeszycie, ale ja czasami popełniam grzech. I głoszę. I jestem pastorem. I to jest łaska Boża. Nie mogę na to zasłużyć. I zgodnie z swoimi zdolnościami i uczynkami w życiu bym tu nie mógł stać. I nie mógłbym na to zapracować żadną pracą. To jest łaska Boża. I tak działa Bóg. I On chce tak z nami działać. I On chciał tak działać z Abrahamem. Ja mówiłam już, że Abraham nie miał żadnych wojen, oprócz jednej, którą on chciał, zachciał sobie. Kiedy zaatakowali Lota, Abraham zdecydował się gonić tych wrogów i zabrać Lota u nich. Zupełnie inaczej działa Jakub. On jest taki samy z narodu Bożego. On dostał to samo namaszczenie, dostał to samo objawienie. Bóg powiedział mu to samo. I on decyduje żyć zupełnie inaczej. Mówimy, że u niego jest brak wiary. On decyduje na własne ręce pomóc Bogu. Przychodzi do tego wujka, zaczyna pracować przez 7 lat. I kiedy zaczynasz coś kombinować, to płacisz podwójną cenę. I tak się stało z nim. I kiedy on za dużo wypił, jemu jakby podstawili inną żonę. I teraz rozumiał, o czym on myśli. Szatan już zrozumiał, jak z nim działać. I powiedział, jeszcze 7 lat możesz popracować. I on pracuje jeszcze 7 lat. I to nie jest jeszcze koniec. Na koniec on idzie od swojego, zostawia swojego wujka. I mówi, długo pracowałem na ciebie. I wielokrotnie mnie oszukałeś. Czyli ta umowa zmieniała się co roku. I on musiał wypełniać jedną umowę, potem drugą umowę, potem trzecią umowę. Myślę, że Bóg na niebie tak już siedział i patrzył, gdzie on trafił, tak? Gdzie go znalazłem? Ale to pewnie żart. Ale Bóg cierpiał, miał cierpliwość, dlatego że Bóg jest wierny. Jeżeli Bóg nam poobiecał, on będzie mieć cierpliwość i czekać, oczekiwać. Jeżeli trzeba 40, 90 lat, Bóg ma wszystko dobrze z cierpliwością. On wycierpi do końca, przetrwa, ale on tego nie chciał. Dalej, w końcu. Jakub zostawia swojego wujka i znów coś kombinuje. I ucieka. I spotyka swojego brata Esawa. I znów Bóg wysłał na spotkanie brata Esawa. I mówił do brata Esawa: patrz, Jakub idzie. Nie możesz z nim coś zrobić. Będziesz jego spotykać z muzyką. Jeżeli jest potrzebne, dasz mu pieniądze i wszystko, co on potrzebuje. I nawet żebyś nie myślał czegoś złego o nim. Ale Jakub nie ufa Bogu. On idzie, nogi niego tręcą się. Jak będzie? A jeżeli Bóg pojechał na urlop? A jeżeli on gdzieś opala się nad morzem? A jeżeli anioły go nie obudzili? A jeżeli on zaśpie i ja spotkam się z Esawem i on mnie zabije? Tak nie mogę wypełnić wolę Bożą. Muszę coś zrobić. I on idzie, spotyka się z Bogiem. I Biblia mówi tylko o jednym człowieku, że tylko jednym człowieku z całej Biblii przyszło do głowy walczyć z Bogiem. To ja trzeba, jak on zwariował. Walczył z Bogiem. Do samego rana. I czym to skończyło się? Bóg tam dotyknął czymś, albo po prostu dmuchnął na niego. I on został, zaczął kulać. Po co? Czy on potrzebował tego? Nie chciałeś chodzić zdrowym? Po co wybierać takie życie? Po co takie wybierać? Mogłeś wybrać inne życie. Chcę pokazać, że bardzo często w kościele tak robimy. Bóg ma dla nas bardzo dobry plan. Bóg mówi, jesteście moimi dziećmi. Chcę was pobłogosławić. I my mówimy: tak, dobrze, Panie. Dobrze, błogosław nas. Ale pojadę tam i tam i zrobię się to. I się to zrobię. A potem może jakoś tak. I zaczynamy swoimi rękami. Nie mówię o tym, żebyśmy nic nie robiliśmy. Nie o to chodzi. Ja mówię o tym, że kiedy coś robimy, dostajemy zadowolenie od tego, błogosławieństwo od tego. Wiecie, kiedy żona w domu zmywa naczynia, to ona z radością to robi. A nie tak, jak że mam tego dość już i już nie mogę to robić. I czy trzeba było mi to? I ten mąż i znów dużo talerzyków nałożył mi tu. Wiem, że w Polsce wy tak nie macie, ale w Ukrainie my tak mamy. I zapomniała już o tym, że modliła, żeby Bóg dał jej męża. Już wszystko zapomniała. A przed oczami ma tą talerz, ten talerz. I tak mąż robi to samo. I jak już mam tego dość, i pracy już mam dość, i muszę iść do kościoła. Bóg chce, żebyśmy się z radością to robili. I wtedy łaska Boża będzie z nami. I wtedy będzie to nie ciężkie. Ufamy Bogu. I Bóg pomaga nam. Bóg rozwiązuje jakieś nasze pytania. Dlatego wzięliśmy Stary Testament. Weźmiemy Nowy Testament. Co się zmieniło w Nowym Testamencie? Już pojawili się dzieci Boże. Zanim to pojawił się Nowy Testament, byli sługi Boże. Apostołowie. Oni już święci. Oni już nie, bez żadnego grzechu. Wiecie, że apostołowie nie grzeszyli? Wyobraźcie sobie, oni przychodzą do jakiejś wioski, a w tej wiosce ich nie puszczają. I do głowy apostoła przychodzi, zdanie. On przychodzi do Jezusa, mówi, dawaj spalimy tą wioskę. Wiem, że tak nie robicie. Nigdy w życiu nikogo nie spaliliście. Ale wiecie, ja w myślach minimum 100 osób już zastrzeliłem. I spaliłem, kiedy ktoś mnie doczepia. I to jest złe. I to trzeba, żeby do głowy takie przyszło. Ten człowiek musi iść do szpitala, żeby leczyć się. A on był apostołem Jezusa Chrystusa. Co chcę powiedzieć? Że oni byli takimi samymi ludźmi, jak i my. Bóg ich wybrał i uczył ich i wierzył, że oni się zmienią. Dlatego, że oni byli takie sami. Jezus opowiada im o swojej śmierci, a oni mówią, a można ja będę ministrem, a ja będę finansowym ministrem. Oni nawet nie słuchali Jego. I wyobraźcie sobie, weźmiemy dwóch apostołów. Oni zawsze byli koło Jezusa. Jan i Piotr. Jezus mówił do wszystkich to samo. To samo głosił. Tak samo, takie same przykłady pokazywał. I oni tak samo słuchali w tym kościele. Ale jeden wybiera żyć w jeden sposób i drugi wybiera żyć w inny sposób. Wiecie, że w Biblii jest trzy miejsca, gdzie jest napisane, że Jan był najumiłowanym, najkochańszym uczniem Jezusa. Ze wszystkich uczniów on był najumiłowańszym. Najbardziej umiłowany. I zgadnijcie, w jakiej Ewangelii to mówi się? Jana. Łukasz tego nie napisał. Mark tego nie napisał. Mateusz tego nie napisał. To napisał Jan. On przyjął i powiedział, chłopcy, z was wszystkich jestem umiłowanym uczniem. Pewnie, że oni mieli takie oczy. Ale pytanie. A kto przeszkadzał innym uczniom tak mówić? Z czego wzięliście, że Jezus was nie kocha? Czy zabroniał on to, zakazywał tym mówić? Czy nie uczył on wszystkich tak samo? Zgadnijcie, kto ze wszystkich apostołów umarł normalną śmiercią w starości? Jan. Wszyscy inni poszli na śmierć. Pytanie jest, dlaczego? Oni tak chcieli. Czy tego chciał Jezus? Nie. Pewnie, że nie. Nie myślę, że Jezus chciał, żeby im jedną oderwali głowy, innego rozpilili na pół i trzeciemu złamali ręce. Czy możecie sobie wyobrazić, że wasz Bóg tego chce? Wyobraźcie sobie, Biblia mówi, że Jezus jest narzeczonym, my jesteśmy narzeczoną. Dziewczyny, wy wiecie, wy byliście narzeczonymi albo będziecie. Wiecie, co to jest. I wyobraźcie sobie, że wasz narzeczony przychodzi do Jacka. Ja jestem waszym narzeczonym. I my miłujemy siebie. I przychodzę do Jacka i mówię, ona będzie moją żoną. I dlatego, żeby ona była dobrą żoną, musisz bić ją co dzień. Musisz zamać jej ręce, rzucić do więzienia, nie dawać jedzenia. I od takiego narzeczonego trzeba uciekać. Ale apostolowie, oni chcieli cierpieć jak Jezus. I on powiedział, dobrze, to jest wasz wybór. Nie chcę, nie mogę zabronić tobie żyć tak, jak ty podejmujesz decyzję. Apostoł Paweł idzie i on przychodzi do jednego kościoła. I mu mówią, nie możesz iść do Rzymu. Dlatego jeżeli pójdziesz do Rzymu, to ciebie tam po prostu złapią i rzucą do więzienia. Dlaczego Bóg ostrzega? Dlaczego w ogóle ostrzegają siebie, na ludzi? Dlatego, żeby ominąć tą masakrę. Ale Paweł powiedział, ja podjęłam decyzję i nie możecie mi zakazać tego robić. Idę i będzie tak. I on podejmuje decyzję. I jeżeli podejmujecie decyzję, tam jest jakiś inny kaznodzieje, tam jest lepiej, jest coś bardziej ważne. I on mówi, wybierasz sobie życie, jak Jakub, albo jak Abraham. Podejmujesz decyzję, że wierzysz, że jesteś dzieckiem Bożym? I Biblia nie mówi, że będzie wszystko dobrze. Nie o tym mówimy. Nie mówimy, że będzie tak wszystko lekko i aleluja. Ale podejmujemy decyzję wierzyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg nas ochrania i że nie musimy cierpiać, dlatego że swoimi cierpieniami my nikogo nie zbawimy. Wiecie, ludzie mówią, że tam, gdzie są problemy, tam szybciej ludzie idą do Boga. To nie jest prawda. Największa bieda jest w Afryce, w Azji i tam największe jest narkotyku, gwałcenia. Praktyka pokazuje, że to nie działa. Miłość Jezusa Chrystusa działa więcej. Więcej niż rozkaz. Więcej niż rozkaz. Dlatego popatrzcie, Piotr i Jan, kiedy przyszli, żeby wziąć Jezusa Chrystusa, Piotr wyciąga miecz. On musi ciągle udowodnić Bogu, że Bóg jego potrzebuje. On ciągle boi się, że Bóg jego nie widzi i nie przyjmuje. On musi ciągle być na oczach u Boga. Jan tak nie robi. On po prostu jest pewien. On nie musi niczego udowadniać. On wie, że on jest dzieckiem Bożym i on wie, że Bóg go kocha. On robi to, co on musi robić. On robi to z radością, spokojem, w błogosławieństwie. Kiedy była ostatnia wieczerza, wszyscy siedzieli przy stole. Kto siedział koło piersi Jezusa Chrystusa? Jan. Piotr był na innym końcu stołu. Oni zawsze tak próbowali udowodnić Jezusa. Jeżeli Jezus na nich nie patrzy, i jeżeli dzisiaj nie jest tak, jak oni chcieli, i nie tak, jak oni modlili się, to on idzie na inny koniec stołu i tam siada. I siedzi tam z tyłu. I myślę, no to... Jeszcze pastor przyjdziesz, będziesz szukać. Udowodnicie, że kościół bez mnie nie da się prowadzić. I tak robi Piotr. On musi coś zapytać Jezusa. I on nie może tak prosto, po prostu zapytać. Dlatego, że on jest taki napompowany. I on mówi do Jana. Zapytaj Jezusa. Kto jego zdradzi? Dlaczego sam nie zapytasz? 12 osób przy stole jest. Nie potrzebujecie mikrofonu. Wszystko słychać. Dlaczego sam nie możesz zapytać? Dlatego, że trzeba ciągle udowodnić. Jeżeli nie zauważyli, И если не посадил мне по правице, если сегодня не пришла ответ, то я буду еще что-то делать, еще что-то робить. Когда Иисус из мертвых встал, и они ловили рыбы, и он встал на берегу и запитав дети, чи маєте якусь рибу? Они сказали, что нет, не мамы, ничего не злопалишь. Он сказал, зажучьте сети. И они зажучили и злопали 156 рыбы. И тогда Петр сказал, то есть Иисус. И что он делает? Убирается. Для того, что перед Богом нужно быть хорошо убранным, нужно хорошо выглядеть, чтобы он ничего не помышлял, чтобы он видел, что я с ним. И скочит до воды и начинает плыть. Все остальные спокойно на лодке подплыли, а Петр бегнет и старается. И на одну секунду вчесней вышел. Але без рыбы. А те вычеркнули 153 рыбы. И потом приходит Иисус до него и пытает Петр, чи кохаешь мне? Кохам. Петр, чи кохаешь мне? Но вишь же, кохам. И Бог изменяет его умысл. Он говорит, Петр, не потребуешь того. Бонь пастежем над моими овцами. Я все вижу, все знаю. Я с тобой. Powiedziałem, że nie pozostawię Cię i nie porzucę. Jeszcze jeden moment. Kiedy Jezus był na Golgocie i byli ludzie, którzy obserwowali i tam była Jego matka i komu On oddał swoją matkę? Janu. Tam byli Jego krewni braci, ale żadnemu z nich. A Synu łaski. Człowieku, który wiedział, kim jest Jezus i kim jest Bóg. Jezus mógł jakby zaufać swoją matkę. Jezus może ufać tylko tym ludziom, którzy znajdują się w łasce, którzy uwierzyli Bogu i oni w pokoju i w radości naprawiają swoje pytania. Oni wiedzą, że Bóg wszystko rozwiąże. Bóg jest z nimi. Bóg powiedział, on nigdzie nie wyszedł. On będzie z nimi. Bóg może zaufać tylko tym ludziom. Dlatego on wybrał Abrahama. I temu on chciał nauczyć nas, uczniów. I to, co Bóg chce teraz, żebyśmy zmienili swój umysł. Musimy zaufać Bogu. Po prostu zaufać Bogu. Tak, wierzymy, Panie. Ale musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić. Jeżeli Bóg powiedział, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Jeżeli Bóg jest ze mną, kto może być przeciwko mnie? Halleluja. Amen.